Tradycją stało się już, że prawie w każdym z wydawanych ostatnio zeszytów historycznych publikowane są materiały dotyczące historii, kultury i Instytutu Literackiego. Wcześniej mowa była o pobycie redaktora Giedroycia w Bukareszcie oraz o rzymskich latach Instytutu Literackiego i osobno o pierwszych latach paryskich. Omawiana była również tak zwana sprawa Aleksandra Janty Połczyńskiego, która doprowadziła do rozejścia się kultury z Londynem, a także relacje paryskiego wydawcy ze Stefanem Korbońskim. Najnowszy, 144. zeszyt historyczny przynosi kolejne dwa teksty z tego cyklu. Pierwszy, Pióro Andrzeja Dobrowolskiego, dotyczy korespondencji Michała Borwicza i Teodora Parnickiego z redaktorem kultury w sprawie publikacji wspomnień dotyczących Związku Literatów w okresie okupacji sowieckiej we Lwowie. Borwicz zaproponował swoje wspomnienia redaktorowi w roku 1960, jednak ukazały się one dopiero w zeszytach historycznych po 3 latach pod tytułem Inżynierowie Dusz. Sprawa wydania lwowskich wspomnień Borwicza ciągnęła się tak długo, ponieważ Giedroyć początkowo uważał, że są one, jak się wyraził, bałamutne i w związku z tym zaproponował napisanie na ten sam temat Parnickiemu. Krytyczna ocena redaktora była wynikiem jego rozmów z Aleksandrem Watem, również świadkiem tamtych zdarzeń. Parnicki miał dwojakiego rodzaju wątpliwości dotyczące propozycji spisania wspomnień. Po pierwsze, obawiał się, że ich publikacja w kulturze mogłaby uniemożliwić mu wydawanie książek w Polsce. Redaktor nie podzielał tych obaw, ale nie wykluczał, że taka represja mogłaby nastąpić. Po drugie, Parnicki miał zahamowania przed pamiętnikarstwem. Już wcześniej postanowił nie uprawiać tej dziedziny przed ukończeniem 55 roku życia. Dodajmy, że w czasie wymiany tych listów pisarz miał 53 lata. Stanęło więc na zrobieniu not uzupełniających i prostujących do Borwicza, nie przeznaczonych nawet do druku. Redaktorowi chodziło, jak pisał, o zabezpieczenie faktów historycznych. W styczniu 1962 roku redaktor kultury otrzymał uwagi Parnickiego odnoszące się do dwóch fragmentów Inżynierów Dusz. Pierwsza uwaga dotyczy spotkania polskich pisarzy z Aleksandrem Korniejczukiem, delegatem Związku Pisarzy Sowieckich, które odbyło się w Wilnie w połowie października 1939 roku. Druga uwaga, bardzo krótka, stanowi uzupełnienie do charakterystyki Adama Polewki. Zdaniem Parnickiego pamięć bardziej zawodzi Wata aniżeli Borwicza. Na marginesie tej sprawy Andrzej Dobrowolski przypomina historię kontaktów Jerzego Giedroycia z pisarzem. Zostały one nawiązane jeszcze w grudniu 1946 roku w związku z zamiarem wydania przez Instytut Literacki włoskiego tłumaczenia powieści Ecjusz, ostatni Rzymianin. Nic z tego w końcu nie wyszło, ale korespondencja trwała aż do powrotu pisarza w 1968 roku do Polski. Dodajmy, że niebawem korespondencję tę będziemy mogli poznać w edycji przygotowanej przez wydawnictwo Czytelnik. W 1955 roku ukazała się w Instytucie Literackim praca Parnickiego pod tytułem Koniec zgody narodów, a w 1963 pisarz otrzymał Literacką Nagrodę Kultury, w uzasadnieniu której Jerzy Stępowski nazwał go jednym z najwybitniejszych pisarzy polskich i najoryginalniejszych talentów naszych czasów. Drugi materiał odsłaniający kulisy funkcjonowania Instytutu Literackiego przygotowała Małgorzata Ptasińska. Dotyczy on kontaktów redaktora kultury z pisarzem Jerzym Zawiejskim. Jak pisze autorka opracowania...
Giedroyć, rozglądając się uważnie wśród kręgów Tygodnika Powszechnego, szukał ambasadora Instytutu Literackiego w Polsce. Od początku kontakty redaktora z pisarzem naznaczone były dużymi oczekiwaniami w stosunku do siebie. Giedroyć zasypywał Zawiejskiego mnóstwem inicjatyw i próśb do zrealizowania. Prosił o uregulowanie zasad druku książek autorów emigracyjnych w Polsce, podając przykłady pirackich metod stosowanych wobec m.in. Teodora Parnickiego czy Witolda Gombrowicza. Podjął również problem debiutów wydawnictw emigracyjnych, a szczególnie kultury, domagając się uszanowania wymiany czasopism i książek recenzyjnych. Poruszył stosunek władz PRL-u do uchodźstwa, sprawę Biblioteki Polskiej w Paryżu czy skarbów wawelskich. Nie omieszkał dotknąć newralgicznych kwestii jak antysemityzm, którego nasilenia w Polsce się obawiał i z którym według niego należało walczyć. Tłumaczył także rolę, jaką jego zdaniem kardynał Wyszyński winien pełnić zarówno w stosunku do kraju, jak i emigracji. Zawiejski relacjonował swoje postępy w załatwianiu spraw mu powierzonych. W listach donosił o bieżących wydarzeniach, z czasem jednak ograniczając je do faktów bezpośrednio go dotyczących, na przykład informując o rozłamie w Paksie, poparciu Gomułki, powstaniu Klubu Postępowej Inteligencji Katolickiej, wznowieniu Tygodnika Powszechnego i Znaku. Pisarz pisał także o kandydowaniu do Sejmu i założeniu Klubu Posłów Znak.
Ta bliska współpraca nie trwała długo. Wybory do Sejmu 20 stycznia 1957 roku stanowiły przełom w ich korespondencji. Jak pisze dalej Ptasińska...
Zawiejski po uzyskaniu mandatu poselskiego i wybraniu do Rady Państwa, przytłoczony takim obrotem spraw, pisał redaktorowi: przeraża mnie to, co się ze mną stało. Wcale nie chciałem grzęznąć w polityce, poniosły mnie wydarzenia. W jednym z kolejnych listów przyznawał: muszę też z przykrością i goryczą panu donieść, iż nie mam już ani cierpliwości, ani innych cnót, by walczyć o słuszne prawa kultury. Giedroyć, dziękując pisarzowi za cały wysiłek i kłopoty, zakończył ich korespondencją. W najgorszym okresie stalinowskim umiałem docierać i mam już w tym spore doświadczenie, więc tym bardziej teraz damy sobie radę. Mogę pana tylko zapewnić, że ten nawrót ze strony Warszawy do zimnej wojny nie wpłynie na naszą dotychczasową linię. 2 miesiące później informował Juliusza Mieroszewskiego: Zawiejskiego skreśliłem dawno ze swych rachunków.
Redaktor spotykał się z pisarzem w czasie jego późniejszych pobytów w Paryżu. Nigdy jednak ich relacje nie były już tak bliskie. Przedstawione w ostatnich zeszytach historycznych listy są wyborem z korespondencji prowadzonej od lipca 1956 roku do września 1957 roku. 12 listów ze zbiorów Archiwum Instytutu Literackiego to kapitalne świadectwo przełomowego momentu w dziejach PRL-u. W związku z zamieszczonymi w ostatnich 2 numerach zeszytów materiałami na temat nieznanych prób kolaboracji z Niemcami podejmowanych przez niektórych polskich polityków i wojskowych na początku wojny, redakcja postanowiła przypomnieć sylwetkę pułkownika Jana Kowalewskiego. Przypuszczalnie autora odnalezionego niedawno memorandum do władz niemieckich, które po publikacji w zeszytach wywołało polemikę w środowiskach polskich historyków. Sylwetkę Kowalewskiego, postaci wybitnej, a jednocześnie mało znanej, przypomina Jan Stanisław Ciechanowski w artykule na temat kontaktów pułkownika z władzami niemieckimi.
Podpułkownik dyplomowany Jan Kowalewski, jeden z najwybitniejszych polskich wywiadowców II wojny światowej, urodził się 23 października 1892 roku w Łodzi. W czasie I wojny światowej służył w armii rosyjskiej oraz w polskich oddziałach tworzonych w Rosji. Podczas konfliktu polsko-bolszewickiego kierował służbą radiowywiadowczą w naczelnym dowództwie. Jako szef dwójki w sztabie komendy powstańczej brał udział w III Powstaniu Śląskim. W 1923 roku w Akademii Wojskowej w Tokio prowadził kurs radiowywiadowczy, a w roku 1928 ukończył paryską École Supérieure de Guerre. W latach 1929-32 pełnił funkcję attaché wojskowego RP w Moskwie, a następnie w latach 1933-1937 w Bukareszcie. Na obu placówkach wypełnił misje specjalne, zlecane mu przez darzącego go zaufaniem marszałka Piłsudskiego. Po powrocie do Polski został szefem sztabu obozu Zjednoczenia Narodowego. W tym też roku, 1937, mianowano go dyrektorem powiązanego z oddziałem drugim Sztabu Głównego Państwowego Przedsiębiorstwa TISSA, Towarzystwo Importu Surowców, nabywającego na potrzeby polskiego przemysłu wojennego surowce strategiczne. We wrześniu 1939 roku ewakuował się do Rumunii, gdzie do grudnia 1939 był kierownikiem bukareszteńskiego Centralnego Polskiego Komitetu Pomocy dla Uchodźców. Po wojnie wydawał w Londynie przez 10 lat periodyk East Europe 76, będąc pierwszym rzędnym znawcą zagadnień wschodnioeuropejskich. W latach 1958-59 pełnił funkcję przewodniczącego koła wyższych studiów wojennych w Londynie. Zmarł w stolicy Wielkiej Brytanii 31 października 1965 roku.
Tyle sucha biografia, tak natomiast charakteryzował Kowalewskiego jeszcze w 1933 roku François Dejean, ambasador Francji w Moskwie.
Charakteryzował się on lojalnością, dokładnością przekazywanych informacji oraz trafnością sądów. Wyróżniał się przenikliwym, bystrym umysłem, niezwykłą wyobraźnią i zmysłem krytycznym. Miał być mistrzem w interpretowaniu uzyskanych informacji. Potrafi budować hipotezy, które na pierwszy rzut oka wydają się fantastyczne, ale często się sprawdzają.
Jeśli zaś chodzi o sam temat artykułu, czyli o kontakty Kowalewskiego z Niemcami, Ciechanowski pisze:
reasumując, ujawniona dotychczas dokumentacja pozwala na stwierdzenie, że kontakty z Niemcami podpułkownika Jana Kowalewskiego nigdy nie wyszły poza sferę sondażu czy też rozmów zmierzających do lepszego poznania zamiarów przeciwnika. Nie istnieje najmniejszy dowód na to, że w wyniku pozytywnej reakcji Niemców na przedstawione im przez Włochów Edmemoir z lipca 1940 roku, nie wiemy nawet na pewno, czy zawiedzą jego polskiego inicjatora, rozmowy te byłyby kontynuowane, nie mówiąc już o utworzeniu kolaboracyjnego rządu.
W dziale poświęconym Janowi Kowalewskiemu znajdujemy jeszcze 2 artykuły: Bernarda Wiadernego o pobycie pułkownika w Lizbonie oraz tekst Andrzeja Stanisława Kowalczyka na temat związku Jerzego Stępowskiego z akcją kontynentalną. A ponadto w 144 numerze zeszytów historycznych stałe działy, dokumenty okruchy historii, recenzje oraz ci, co odeszli, o Jakubie Karpińskim i o Bolesławie Wierzbiańskim. Zachęcamy do lektury.